W połowie sierpnia 1942 roku Hitler w rozmowie z Albertem Szperem miał powiedzieć: Napoleon przez Egipt i Rosję chciał podbić świat. Osiągnąłby cel, gdyby nie popełnił wielkich błędów. Ja ich uniknę. Może pan być tego pewien. A jednak istnieje cały szereg argumentów, które wskazują, że Hitler popełnił wystarczająco dużo błędów, że przyspieszył znacznie upadek III Rzeszy. Ale dzisiaj nie interesuje nas obiektywizm. Dzisiaj wejdziemy w głowę Adolfa Hitlera. Na bazie zachowanych materiałów, wspomnień i zapisków rozmów postaramy się odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Jakie było 5 największych błędów, do których przyznał się Adolf Hitler? Czego żałował? Co zrobiłby inaczej? Co jego argumenty i refleksje mówią o samym charakterze Hitlera? 5 tych błędów tworzy siatkę, mozaikę, które postaramy się połączyć w spójny obraz perspektywy Hitlera na przegrywanie wojny. Siłą rzeczy nie mogą być one całkowicie chronologiczne, ale każdy segment doda kolejne warstwy do tego obrazu. Zacznijmy jednak od samego początku, od pierwszego prawdziwego kryzysu III Rzeszy. Niemcy nie mieli w zwyczaju roztrząsać zanadto swoich błędów z pierwszego okresu wojny. Szczególnie zwycięstwo nad Francją wydawało się rozwiewać wszelkie wątpliwości co do jakości niemieckiej armii, nastrojów cywilów, a także stanu wywiadu i szerokiego przywództwa wojennego. Co mogło budzić wątpliwości, to tak zwana wojna równoległa, prowadzona przez Włochy, która aktywowała kolejne fronty i to w czasie, gdy Hitler szykował się już do ataku na Związek Radziecki. Operacja Barbarossa była jednocześnie operacją niezwykle ambitną, ale z wpisanym limitem czasowym. Jak pewnie pamiętacie z filmu o nieudanym tygrysie Porszego, tak Niemcy po zwycięstwie nad Francją zatrzymali wszelkie dalekosiężne technologiczne projekty, które nie miały dać efektu w przeciągu kolejnego roku. Wojna miała skończyć się na tyle szybko, że te innowacje nie byłyby potrzebne. Całość planu opierała się na założeniach przygotowanych przez niemiecki wywiad, m.in. przez jednostkę Fremde Heere Ost. Raporty zakładały, że Armia Czerwona jest kolosem na glinianych nogach, osłabionym przez stalinowskie czystki, słabo wyposażonym i ledwo potrafiącym sobie poradzić z takimi kampaniami jak ta w Polsce czy w Finlandii. Ale w sierpniu 1941 roku Niemcy i sam Hitler byli już gotowi przyznać, że oryginalne założenia okazały się błędem. Błąd pierwszy. Niedoszacowanie potencjału Związku Radzieckiego. Albert Speer wspominał taką oto scenę, która ukazuje początkową pogardę Hitlera dla radzieckich żołnierzy. Hitler chodził tam i z powrotem po wielkim holu Berghofu. Nasi generałowie robią znów te same stare błędy. Stale przeceniają siłę Rosjan. Wszystkie doniesienia z frontu zgodnie głoszą, że przeciwnik ma za mało materiału ludzkiego. Są osłabieni, stracili o wiele za dużo krwi. Ale oczywiście nikt nie przyjmuje do wiadomości tych doniesień. Nikt w ogóle. Jak źle są wyszkoleni wszyscy radzieccy oficerowie, z takimi ludźmi niepodobna zorganizować żadnej ofensywy. W zaciszu Berghofu nie pojmował, co nadciągało. Tyle, że już 19 sierpnia 1941 roku Goebbels relacjonował spotkanie z Hitlerem. Führer przedstawia mi szczegółowo sytuację militarną. Najwyraźniej zupełnie nie doceniliśmy radzieckiej siły uderzenia, a przede wszystkim uzbrojenia radzieckiej armii. Stąd wywodziły się nasze błędne oceny. Przykładowo, Führer szacował liczbę radzieckich czołgów na 5 tysięcy, gdy w rzeczywistości mieli ich ponad 20 tysięcy. Führer jest bardzo zagniewany sam na siebie, że dał się tak wprowadzić w błąd przez raporty ze Związku Radzieckiego na temat potencjału bolszewików. Przede wszystkim niedoszacowanie wrogich sił pancernych i powietrznych sprawiło nam w trakcie naszych operacji militarnych nadzwyczaj wiele trudności. To jedna z nielicznych opcji wglądu w to, co myślał Hitler jeszcze przed wielkim kryzysem z grudnia 1941 roku. Choć Hitler zrzuca winę na raport, że dał się wprowadzić w błąd, tak wyjątkowo przyznawał, że jest zły na siebie i że sam szacował kompletnie inaczej potencjał Związku Radzieckiego. Prawdopodobnie Hitler latem już zapoznał się z nowym raportem Fremde Heere Ost, w którym czytamy: Dyktator Stalin podporządkował sobie wszystkie siły w zaskakującym stopniu. Liczby czołgów i dział przewyższają wszystko, co widziano dotąd w świecie. Tego lata zachwiało się u Niemców przekonanie, że operacja Barbarossa potrwa kilka tygodni. Hitler gorączkowo starał się swoim rozmówcom wyjaśnić, że być może ten błąd wywiadu wyszedł jednak na dobre. Możliwe, że stało się dobrze, iż nie mieliśmy tak dokładnego rozpoznania co do potencjału bolszewików. Może by nas to powstrzymało od przystąpienia do rozwiązania problemów wschodu i bolszewizmu. Co bardzo jasno wskazuje na to, że Hitler w głowie mielił wówczas już inne, alternatywne scenariusze. To niedoszacowanie potencjału Związku Radzieckiego zrobiło na nim tak ogromne wrażenie, że w trakcie rozmowy z Mannerheimem z 4 lipca 1942 roku opowiadał: sami nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy z tego, jak potworne jest to uzbrojenie. Oni dysponują najpotworniejszym arsenałem, jaki człowiek może sobie w ogóle wyobrazić. Gdyby któryś z moich generałów zameldował mi wcześniej, że jakikolwiek naród ma 35 tysięcy czołgów, powiedziałbym mu: mój drogi panie, widzisz pan wszystko podwójnie albo i dziesięciokrotnie, zwariował pan, widzi pan duchy. Opowiadałem już panu o fabrykach, na które natrafiliśmy. Weźmy na przykład te w Kramatorsku. 2 lata temu mieli tam raptem kilkaset czołgów. O niczym nie wiedzieliśmy. A teraz stoi tam zakład, w którym na pierwszej zmianie haruje ponad 30 tysięcy ludzi, a przez całą dobę 60 tysięcy. W jednej fabryce czołgów. Gigantyczny kompleks. Zmasowane rzesze robotników, którzy z pewnością żyli tam jak zwierzęta. To po prostu niewiarygodne. Ciągle jednak przekonywał też samego siebie, że wojna na wschodzie była nieunikniona, że bez prewencyjnego ataku doszłoby do wojny Niemiec na obu frontach i to nie na własnych zasadach. Kiedy spotkał się z wysokimi przedstawicielami partii, tak według Goebbelsa tłumaczył trudności na froncie wschodnim i tak opakowywał je koniecznością. Führer nie mógł zrobić niczego innego, jak tylko to, co faktycznie zrobił. Przeciwnika nie doceniliśmy. Stało się tak jedynie w odniesieniu do jego potencjału oraz jego gospodarczych i militarnych możliwości. Tak, w tej wypowiedzi jest wszyty niezwykły absurd. Musiałem, choć nie wiedziałem, na co się pisze. A przecież w ciągu tego roku, od czerwca 41 do lipca 42, sytuacja Niemiec zmieniła się dramatycznie. Z samego szczytu potęgi III Rzesza przeszła do poziomu wojny z kolejnymi dwiema potęgami jednocześnie, Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. Wraz z kolejnymi kryzysami Hitler wpadał coraz mocniej w pętlę szukania sposobów na wytłumaczenie sobie skali tego szybkiego zjazdu szans na wygranie całej wojny. Ta wytrzymałość Rosjan na znoszenie kolejnych kolosalnych strat powodowała u Hitlera konsternację oraz próbę odpowiedzi na pytanie, co Rosjanie robili lepiej. Jak widzicie, ten odcinek znowu wyszedł w całkiem niezłym rozmiarze, niczym w meczu na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Sędzia zarządza przerwę na nawodnienie. Sędzia kropelka z opakowania Holy Hydration o smaku zielonego jabłuszka. Tak, sponsorem tego odcinka jest Holy. Koncepcja Holy jest prosta. Masz puszkę z proszkiem, z którego tworzysz kolejne porcje napoju o bardzo dobrym smaku i składzie. Zero cukru, mało kalorii, dodane witaminy i nootropy. Z Holy ominiesz kłopoty z segregacją śmieci, płaceniem kaucji za butelki i próbami jej odzyskania. W zamian otrzymujesz puszkę z 350 g proszku, z którego stworzysz aż 50 porcji napoju. W sumie 25 litrów. Każdy litr się przyda, bo od czerwca przecież temperatura rośnie. Na sam początek lata śledzimy też Mundial. Czasami o bardzo dziwnych godzinach. Pamiętajcie, niezależnie od pory dnia i nocy, nawodnienie jest najważniejsze. Z tej okazji Holy oferuje 3 kompletnie wyjątkowe smaki z linii Holy Hydration. Oto moja szybka topka tych 3 smaków. Miejsce 3 – Morella. Miejsce 2 – Borówka. Na miejscu 1 musi skończyć nic innego jak kapitalne zielone jabłuszko. Kwaśne i dobre. Jednak jeśli jeszcze nie zaczęliście przygody z Holy, tak najlepiej sprawdźcie Starter Set Deluxe, bo do 19 lipca do każdego takiego zestawu otrzymacie gratis termoshaker właśnie w kolorystyce linii Hydration. W każdym starterze jest aż 26 różnych smaków z 4 głównych linii Holy: Hydration, Energy, Iced Tea i Milkshake. Na pewno znajdziecie swoje ulubione, które kupicie w postaci puszek. Wtedy też 1,5-litrowy napój wychodzi w cenie około 3 zł. A z moim kodem Grzegorz kupicie Holy jeszcze taniej. Wejdźcie w link w opisie filmu albo zeskanujcie kod QR. Wpiszcie kod Grzegorz i skorzystajcie z 10% rabatu na całe zamówienie. Sędzia odgwizdał już koniec przerwy na nawodnienie, w takim razie wracamy do tematu filmu. Błąd 2. Ochrona Niemców przed wojną totalną. W dziennikach ze Szpandau Szper tak z pamięci zapisał zachęcające do oporu gadki Hitlera. Musimy pokazać przeciwnikowi przez osiągnięcie wielkiego sukcesu, że nie może wygrać wojny. Bez fanatycznej woli Stalina Rosja załamałaby się jesienią 1941 roku. Fryderyk Wielki zasłużył sobie na miano Wielkiego nie dlatego, że na końcu zwyciężył, lecz dlatego, że w nieszczęściu pozostał dzielny. Wola, panowie, zawsze zwycięża. Problemem tego podejścia do radykalizacji była odpowiedź na pytanie, na ile Niemiec może dać się zbrutalizować. Czy zejdzie on do poziomu tego symbolicznego, zwierzęcego Rosjanina? Szper parafrazował wypowiedzi Hitlera. Oni z głodu pożerali się nawzajem, tylko po to, żeby nie musieć się poddać, bo też są to podludzie. Uderzała mnie zawarta w tej uwadze sprzeczność. Zarzucała bowiem Rosjanom, że są podludźmi z powodu postępowania, którego on sam, gdy chodzi o bezkompromisowość woli oporu, wciąż na nowo domagał się od własnych żołnierzy. Ta rozbieżność, tak kluczowa dla zrozumienia całego narodowego socjalizmu i Hitlera, w tym wypadku prowadziła do refleksji, jakoby perypetie wojenne mogły Niemcom wyjść na dobre, mogły ich przebudzić. 18 grudnia 1941 roku Goebbels opisywał wnioski Hitlera w czasie kryzysu pod Moskwą. Omawiam z Führerem całokształt sytuacji. To jest także korzystne dla morale naszego narodu, że musimy przeżywać ten trudny czas. Gdybyśmy tak wszędzie zwyciężali jak w Polsce i Francji, to nas, Niemców, opanowałaby mania wielkości. Führer całkowicie podziela moje zdanie, że teraz musimy energiczniej wykuwać los ojczyzny. Co szczególnie może nas, Polaków, dziwić, to to, że Hitler pielęgnował przekonanie, że Niemcy zbyt długo nie traktowali wojny całkowicie poważnie oraz to, że nie okazywali bezkompromisowości w temacie użytych środków. W protokołach prowadzonych na zlecenie Martina Bormana przeczytamy takie oto podejście Hitlera z 6 września 1942 roku. To Brytyjczycy rozpoczęli ataki z powietrza. Przez 4 miesiące cierpliwie i być może błędnie powstrzymywaliśmy się od działania. Niemiec zawsze hamowany jest przez moralne skrupuły, które dla Brytyjczyków nie znaczą zupełnie nic. Dla tych ostatnich taka postawa to zaledwie oznaka słabości i głupoty. W przeszłości przywracaliśmy równowagę jedynie poprzez odwet w najbardziej bezwzględny, a wręcz barbarzyński sposób. W tej interpretacji to brutalność przeciwnika miała nakręcać opór Niemców. Bo weźmy taką oto sytuację. Ledwie kilka tygodni później Hitler był rozczarowany postawą Monachijczyków w trakcie bombardowania zorganizowanego przez RAF, swoją drogą jeszcze o dość ograniczonej skali. Goebbels referował rozmowę z Hitlerem. Znacząca część ludności miasta nie zachowała się szczególnie heroicznie. W jakimś sensie stało się więc dobrze, że tym sposobem Monachium i jego mieszkańcy zauważyli teraz obecność wojny. Pewne kręgi sądziły bowiem, że mają święty przywilej nietykalności ze strony wojny. Führer daje również wyraz przypuszczeniu, że to kręgi kościelne, działając w bezpośredniej opozycji wobec narodowo-socjalistycznego państwa, podburzały ludność i czynią tak do dzisiaj. Führer jest zdeterminowany, aby sięgnąć do bardzo ostrych środków i nie tolerować żadnych sprzeciwów. Ale czy na pewno? Tak naprawdę to Hitler bardzo długo chronił Niemców przed konsekwencjami prowadzonej wojny. Szper, odsiadując w Szpandau wyrok 20 lat więzienia, ciągle miał w głowie jeden scenariusz. W połowie 1941 roku Hitler mógłby bez trudu mieć dwukrotnie lepiej uzbrojoną armię, co mogłoby nam przeszkodzić w osiągnięciu późniejszego poziomu produkcji już wiosną 1942 roku. Nawet pobór około 3 milionów z młodszych roczników byłby możliwy już przed 1942 rokiem, bez strat w wielkości produkcji. Można było uniknąć nawet wykorzystania robotników przymusowych, gdyby tylko zastosowano takie same kryteria, jakie obowiązywały w Anglii i Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do pracy kobiet. Feldmarszałek Milch zgadzał się z generałem pułkownikiem Frommem i ze mną, że militarna katastrofa na początku wojny również nam dodałaby energii i umożliwiłaby zmobilizowanie niewykorzystanych rezerw. W tej opinii Szpera Niemcy jak najbardziej miały możliwość, aby wykorzystać wszystkie dostępne zasoby jeszcze w 1941 roku i zapewnić sobie znacznie większe szanse na zwycięstwo. Szkopuł w tym, że Hitler miotał się między dwiema wizjami przegrywania. Goebbels przez kilka lat mniej lub bardziej dosadnie na karty dziennika przelewał frustrację, że Hitler hamował jego inicjatywy, na przykład w temacie ograniczenia dostępności słodyczy, alkoholu czy zablokowania Niemcom usług ondulacji włosów. Hitler bał się powtórki z 18 roku, tej mitycznej porażki nie na frontach, ale wewnątrz państwa. Potężne zbrojenia miały nie powodować ogromnych wyrzeczeń ludności cywilnej. W ten sposób Hitler, sam narzekając na niedostateczny fanatyzm narodu, zmieniał swoją wersję wydarzeń. Speer potwierdzał, że temat opóźnionej mobilizacji wewnętrznej wracał w rozmowach. Goebbels wyraził pogląd, iż w pierwszej fazie wojny uzyskaliśmy zbyt duże sukcesy wojskowe przy stosunkowo niewielkim wewnętrznym zaangażowaniu kraju. Dlatego sądziliśmy, że nadal będziemy odnosić zwycięstwa bez większego wysiłku. Więcej szczęścia natomiast mieli Anglicy, gdyż Dunkierka przypadła zaraz na początek wojny. Klęska ta stanowiła dla nich argument pozwalający uzasadniać rygorystyczne ograniczenia w dziedzinie życia cywilnego. Naszą Dunkierką jest Stalingrad. Hitler, tak skory do brutalności na innych frontach, w tym temacie nie potrafił jednak podjąć żadnej wiążącej decyzji. To właściwie alianci zdecydowali za niego, że pewna faza wojny odległej od niemieckich miast się skończy. Dopiero wtedy Hitler zaczął zauważać korzyści płynące z tego niechronienia Niemców przed konsekwencjami wojny. W listopadzie 1944 roku Hitler tak miał przemawiać do Speera: te naloty nie są w stanie mnie zdenerwować, śmieję się z nich tylko. Im mniej ludność ma do stracenia, tym fanatyczniej walczy. Widzieliśmy to przecież u Anglików, a jeszcze bardziej u Rosjan. Właśnie ten, kto wszystko stracił, musi wszystko wygrać. Ofensywa przeciwnika jest wręcz szansą dla nas. Dopiero kiedy wojna podejdzie ludziom pod drzwi, zaczynają fanatycznie walczyć. Tacy już są. Teraz nawet najgłupszy pojmuje, że jeśli nie zwyciężymy, jego dom nigdy nie zostanie odbudowany. Już choćby dlatego nie będziemy mieli tym razem rewolucji. Motłoch nie będzie mógł ukryć swego tchórzostwa pod tak zwaną rewolucją. Gwarantuję to. Jednocześnie Hitler był coraz mocniej przekonany, że angielskie sukcesy i siła do przetrwania wynika z wychowania politycznego, niezmiennego od stuleci. Goebbels zapisał takie oto wnioski z rozmowy z Hitlerem. Musimy spróbować wypracować podobny system. Będzie to trwało dziesiątki lat, ale to dopiero da państwu właściwe fundamenty duchowe i polityczne. Ukazuje to, że Hitler faktycznie musiał przyznać, że naród nie dorósł jeszcze do wyzwań wojny politycznej, wojny totalnej. Najwyraźniej Anglicy i Rosjanie nie popełnili tego błędu. Te zarzuty wobec słabego przygotowania politycznego narodu znajdowały przedłużenie w krytyce sił zbrojnych. Błąd trzeci. Złe decyzje kadrowe. W marcu 1945 roku w prywatnych rozmowach Hitler swoich najbliższych współpracowników z Wehrmachtu, Keitla i Jodla, nazywał zmęczonymi i zużytymi ojczulkami. Jedynymi dowódcami oddziałów, którzy odpowiadają wymogom nowoczesnej wojny narodowej, są Model i Scherner. Na tym jednak wyczerpuje się seria naszych wielkich dowódców wojsk lądowych. Również SS nie wydała na świat szczególnie wybitnych strategów. Takie argumenty padały w rozmowach z Goebbelsem wiele razy, więc musiało to zaprzątać nieustannie głowę Hitlera. 31 marca 1945 roku Führer jest zdania, że z SS nie wyszedł żaden dowódca dużego formatu. Mianowałby chętnie lepszych współpracowników, gdyby tylko mógł ich znaleźć. Tych jednak, muszę i ja to przyznać, po prostu nie ma. Z pewnością dałoby się jeszcze znaleźć wewnątrz Wehrmachtu wielu ludzi ze zdolnościami operacyjnymi, ale bardzo trudno ich wyszukać. Pewnie po części to dalej echa tego swoistego efektu Rommla, czyli pewności Hitlera, że jest w stanie samodzielnie wesprzeć w karierze wybranych dowódców. Sprawa zataczała jednak koło, a Hitler nie widział chyba, że krytykując generałów, sam przyznaje się do błędów kadrowych. Pamiętajmy, że zarówno Keitel i Jodl, ci zużyci staruszkowie, byli ludźmi, którzy otrzymali awanse z ręki Hitlera. Keitel został awansowany w lutym 1938 roku, korzystał więc z kluczowej zmiany w Wehrmachcie i z samego faktu utworzenia Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych, OKW, po tak zwanej aferze Blomberga-Fritscha. Wehrmacht w 1938 roku został już podporządkowany koncepcjom Hitlera, później jeszcze mocniej w grudniu 1941, a najmocniej zaś po zamachu w lipcu 1944 roku. Mimo to Hitler odczuwał, że coś kadrowo poszło nie tak. Goebbels referował: Führer całkowicie podziela moje zdanie. Nasza generalicja jest za stara i za bardzo zużyta. Poza tym demonstruje całkowitą obojętność wobec narodowo-socjalistycznej ideologii i postawy. Generałowie radzieccy są nie tylko fanatycznie przekonani do bolszewizmu, lecz także z fanatyzmem o jego zwycięstwo walczą. Führer jest zdecydowany zreformować Wehrmacht jeszcze podczas wojny tak dalece, aby wyszedł on z niej z zasadniczą narodowo-socjalistyczną postawą. My, Niemcy, uczymy się wszystkiego wprawdzie bardzo późno, ale za to bardzo gruntownie. Przyznacie, że ta uwaga o późnym uczeniu się jest kuriozalna. Kluczowe dla dzienników Goebbelsa jest to, jak zapłodniony wydawał się autor zawsze po spotkaniu z Hitlerem. Dlatego każde z tych spotkań oznaczało wiele stron notatek. Czyżby Hitler w trakcie tej rozmowy przyznał jakoś, że sam wyciąga wnioski zbyt późno? Co utrudnia nam ocenę tych narzekań Hitlera na własne decyzje kadrowe, to jego momentami wręcz fanaberyjne fazy uwielbienia dla niektórych współpracowników, starych bojowników, sentyment do starych przyjaźni. Hitler nie potrafił nigdy wyciągnąć konsekwencji wobec Hermana Göringa. Dopiero kiedy ten starał się przejąć władzę w upadającej III Rzeszy, trafił na celownik SS. Podobna nostalgia kierowała Hitlerem w temacie Mussoliniego. Uczucie to determinowało wiele decyzji Hitlera. Sentyment swoją drogą nie był odwzajemniany przez Mussoliniego. Pewnie stąd wynikał ten rollercoaster podejścia Hitlera do oficerów Wehrmachtu i SS. Działał tam jakiś skomplikowany wzór, skuteczność razy poczucie lojalności plus subiektywna siła woli. Do końca wojny Hitler miał swoich ulubieńców, wobec których wykazywał wręcz teatralną słabość. Jeden z ochroniarzy Hitlera wspomniał taką oto rozmowę w temacie przepustki. Bormann powiedział Hitlerowi: ten młody człowiek chce pojechać w rodzinne strony na Górny Śląsk. Co pan o tym myśli? Możemy go puścić? Tak, tak, odparł Hitler, kiwając głową, po czym dodał łobuzersko. Ale jeśli wpadnie pan w ręce Schirnera, to nawet ja nie będę w stanie nic dla pana zrobić. Wtedy na nic nie zda się nawet mój własny podpis. Zapewne miał na myśli to, że generał Ferdinand Schirner siłą wcieliłby mnie w swoje szeregi, jako że potrzebował każdego człowieka, jakiego tylko zdołał dorwać. Najwyraźniej Hitlerowi potrafił zaimponować generał, który potrafi zignorować podpis swojego naczelnego dowódcy. Hitler szukał w innych tej umiejętności postawienia się, tej woli walki, tej umiejętności łamania zasad, nie przejmowania się statystykami. Im bliżej końca, tym częściej Hitler wzdychał z towarzyszami, którzy nigdy go nie zawiedli, ale właśnie dlatego tak było, bo nie byli w trakcie kryzysu wojennego przetestowani przez chwiejny system oceny Hitlera. Według Szpera Hitler żałował m.in. odsunięcia na boczny tor Juliusa Streichera, który swoją drogą w Norymberdze i tak zostanie skazany na śmierć. Drugą stroną tej monety było przekonanie u Hitlera, że ci, których szczególnie wspierał i zagłaskiwał, okazali się być po prostu zdrajcami. Nikolaus von Below wspominał takie słowa Hitlera po zamachu z 20 lipca 1944 roku. To właśnie te kręgi, które wystąpiły przeciwko mnie, najbardziej zyskały na narodowym socjalizmie. Rozpieszczałem ich i obsypywałem orderami. I takie mam teraz podziękowanie. W takim razie, co można było zrobić inaczej, aby uniknąć spisku generałów? Błąd czwarty. Brak brutalnej czystki w Wehrmachcie. Kryzys pod Moskwą w grudniu 1941 roku niewątpliwie udowodnił pewne umiejętności Hitlera tym, jak zażegnał wielki kryzys w strukturach Wehrmachtu. Jednocześnie jednak przejął rolę głównodowodzącego, co wystawiło go na kolejne napięcia z generałami, którzy wpadali i wypadali z łaski dyktatora nieraz w zadziwiającym tempie. Stopniowe rozczarowania kolejnymi wysokimi oficerami prowadziły u niego do uruchomienia drapieżnych instynktów. Goebbels referował spotkanie z Hitlerem z marca i października 1942 roku i wychodził z tych rozmów z takim oto przekonaniem. Führer żywi wobec radzieckiego przywództwa wojennego niejaki szacunek. Brutalna interwencja Stalina uratowała radziecki front. Musimy stosować podobne metody w naszym przywództwie wojennym, aby móc obronić się przed działaniami wroga. Czasami brakowało nam tej twardości. Byłoby wielkim nieporozumieniem przyjąć że przeprowadzone przez Stalina egzekucje rosyjskich generałów były oznaką słabości. Stalin uwolnił się w ten sposób od wewnętrznej opozycji. To nie były oznaki słabości bolszewizmu, lecz rozpoczynającej się jego konsolidacji. Dzisiaj właśnie stoją na czele oddziałów bolszewickich prymitywni, brutalni ludzie zamiast wydelikaconych intelektualistów. W momencie, w którym Hitler zaczął myśleć tymi kategoriami, tym coraz bardziej podejrzliwie prowadził mikrozarządzanie swoimi najwyższymi oficerami, ale w innych kwestiach zderzał się z biurokracją, która do reszty go irytowała. Biurokracja w Wehrmachcie przewyższa jeszcze biurokrację w administracji, a w Wehrmachcie wyróżnia się pod tym względem Luftwaffe. Już na długo przed zamachem z 20 lipca 1944 roku Hitler przekonywał Goebbelsa. Nasz najbardziej tragiczny błąd tkwił w wierze, że Stalin okazał znak słabości, nakazując rozstrzelanie Tuchaczewskiego i jego towarzyszy. W rzeczywistości pozbył się w ten sposób generalskiej opozycji. Szkoda, że nie postąpiliśmy podobnie. Mielibyśmy dzisiaj o wiele mniej trudności, które faktycznie sami spowodowaliśmy. U Goebbelsa znajdziemy też echa takich oto myśli. Führer ma zamiar po wojnie stworzyć całkowicie nowy korpus oficerski, który będzie się w większości rekrutować z szerokich mas ludowych, spośród robotników i chłopów. Ten korpus oficerski będzie od samego początku szkolony na sposób narodowo-socjalistyczny. Wehrmacht będzie pod każdym względem podobny do partii i będzie realizował jej funkcje w służbie państwa i narodu. Tylko czy brutalna czystka w odpowiednim czasie i ta zasadnicza reforma coś by zmieniła? Hitler był niemal tego pewien. Jedną rozmowę z Goebbelsem prowadzili w takim oto tonie. Całego zła należy upatrywać w tym, że bolszewicy wytężyli swoje narodowe siły znacznie bardziej aniżeli my. Führer potwierdza więc moją teorię, że my boksowaliśmy lewą ręką. W żadnym razie nie wyczerpaliśmy naszego całego potencjału i właściwie z tego powodu wyniknęły w takich rozmiarach trudności na froncie wschodnim. Führer reprezentuje stanowisko, że jedynie partia może pokonać obecny kryzys. Ma on bardziej psychologiczny niż materialny charakter i dlatego musi zostać usunięty za pomocą psychologicznych środków. Musi to być dla nas wprost druzgocąca myśl, że my jako najwyższa rasa Europy padamy ofiarą techniki półmałpiego narodu. Jeśli zbierzemy wszystko w całość, atak na Związek Radziecki na złych podstawach, rosnącą niewiarę w jakość oficerów Wehrmachtu, obserwacje, jak dobrze przygotowani są politycznie komuniści i jak gotowi do poświęceń, tak Hitler coraz bardziej był przekonany, że wszystko to wynika z jednego głównego błędu, z niedokończonej reformy III Rzeszy, z zatrzymania rewolucji narodowo-socjalistycznej. Błąd piąty. Osłabienie partii w strukturach III Rzeszy. To, jak dalece Hitler wierzył w to, że partia musi stanowić podstawę państwa, pokazuje rozmowa jeszcze z lutego 1941 roku, w której szukał przyczyn włoskich porażek w Grecji. U Goebbelsa porównywał kryzys Włoch do zagrożeń dla Niemiec. Tak jak w partii, tak samo i w państwie należy możliwie jak najsilniej umacniać władzę centralną. Ma to jednak nie być administrowanie, lecz przewodzenie. Partia musi dominować również w państwie. Bez partii państwo nie może przewodzić. Patrz Włochy, gdzie państwo komenderuje partią. Teraz widzimy, z jakim sukcesem. Porażka pod Stalingradem miała w końcu obudzić Niemców. Miała też obudzić partię NSDAP. Faktycznie skuteczność tych działań pozostawała długo teoretyczna. Hitler fantazjował coraz częściej o całkowitym upolitycznieniu Wehrmachtu. 30 marca 1943 roku Goebbels pisał: Führer powiadomił teraz o swoim zamiarze zlecenia generalnego przeglądu i przeczesania Wehrmachtu w ojczyźnie. Powinno to zostać przeprowadzone nie przez generała, lecz przez polityka. 21 sierpnia dodawał: bardzo negatywnie Führer wypowiada się znowu o nieudolności swoich generałów. Im bardziej traci w jego ocenie Wehrmacht, tym więcej zyskuje partia. Führer w ogóle nie ma zrozumienia dla całego ceremoniału Wehrmachtu, dla buław marszałkowskich i podobnego zamieszania. Do tego Hitler przekonywał rozmówców, że partia jest jądrem całego życia wewnątrzpolitycznego, dźwiga na swoich barkach tę wojnę i okaże się na koniec także jej zwycięzcą. W biografii Martina Bormana znalazłem fragment przemówienia Goebbelsa, w którym ten powoływał się na polecenia Hitlera. Führer wydał polecenie szefowi kancelarii partii, Martinowi Bormanowi, by na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw energicznie wesprzeć zarządzone przez niego środki. Partia stanie się motorem całego procesu przestawiania się. Od tego momentu będzie służyć zwłaszcza temu zadaniu, by wygospodarować żołnierzy na potrzeby frontu i siłę roboczą dla przemysłu zbrojeniowego. Będzie ona wykonywać to zadanie z typową dla niej werwą i jej starym, rewolucyjnym zapałem. Ileż razy można zapowiadać wojnę totalną, ale tym razem pod przewodnictwem partii miało się to udać. To też zdecydowanie sygnał, że w kręgach najbliższych Hitlerowi ciągle panowało poczucie, że Niemcy nie dają z siebie 100%, a drogą do wojny totalnej jest wzmocnienie w końcu partii w obrębie państwa. Tylko czy partia faktycznie byłaby w stanie lepiej zarządzać całym wysiłkiem wojennym? Szper wspominał o kwestii wykorzystania kobiet na froncie domowym, co robiły wszystkie potęgi aliantów. Tymczasem, kiedy w środku wojny Wehrmacht miał otrzymać nowy rzut 80 tysięcy młodych kobiet do służb pomocniczych, to właśnie partyjni gauleiterowie robili wszystko, by obniżyć tę liczbę. Szper opowiadał jeszcze o jednej dziwnej sytuacji z lutego 1944 roku. Zadzwoniłem więc do Hitlera, ale gdy mu oznajmiłem, że na szefa sztabu myśliwców przewidzieliśmy gauleitera Hankego, stracił już zainteresowanie i sprzeciwił się. Zrobiłem duży błąd, powierzając Sauklowi kierownictwo nad werbowaniem siły roboczej, odpowiedział po drugiej stronie telefonu Hitler. Gauleiter może wydać jedynie nieodwołalne decyzje, a tutaj musi on stale pertraktować i iść na kompromisy. Już nigdy nie powierzę gauleiterowi takiego zadania. Eksperyment z Sauklem wpłynął na obniżenie autorytetu wszystkich gauleiterów. Saur przejmie to zadanie. Po czym zdecydowanie uciął rozmowę. Momentami musi szokować to, że w realiach wojny totalnej to Hitler stworzył państwo, które nie miało spójnej polityki wewnętrznej dotyczącej wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich i materiałowych. I tu dochodzimy do sedna tego filmu. Narcystyczne cechy charakteru Hitlera nie pozwalały mu na szczere rozliczenie, stąd zawsze musiał zrzucić winę na jakiegoś pośrednika. Nic nie pokazuje tak dobrze tej pogarszającej się zdolności do autorefleksji niż to zderzenie. W sierpniu 1941 roku Hitler potrafił być jeszcze na siebie zły, że źle oszacował liczbę czołgów w Związku Radzieckim, gdy pod koniec wojny stawał się codziennością ten rys Hitlera, nakreślony przez Guderiana, ale potwierdzony przez innych świadków. Hitler podczas popołudniowego raportu był bardzo zirytowany niepowodzeniem naszego przeciwuderzenia pod Kostrzynem. Uważał, że główną winę ponosi dowódca 9 Armii, generał Busse, który jakoby zużył za mało amunicji. Udowodniłem, że Busse zużył całą amunicję, którą otrzymał. Na to Hitler, w takim razie powinien pan był zatroszczyć się o to, aby otrzymał jej więcej. Odpowiadając, dowiodłem, że oddaliśmy Bussemu cały nasz zapas. W takim razie zawiodły wojska. Zgadzam się. Szalone. A przecież każdy z tych dzisiejszych błędów ma drugie dno. Hitler sam sobie wielokrotnie przeczył i jego charakter nie pozwalał, szczególnie po grudniu 1941 roku, uznać faktycznie swojej odpowiedzialności. Nie da się też tych wszystkich błędów Hitlera traktować oddzielnie. Jeśli Hitler narzekał na to, że Niemcy nie są wystarczająco przygotowani psychicznie na trudy wojny, tak on sam długo nie był gotów do wprowadzenia ograniczenia konsumpcji i rozrywek cywilów. Podobnie to ze strony urzędników partyjnych służby napotykały blokady w lepszym wykorzystaniu populacji, w tym pracy kobiet. Hitler finalnie też odpowiadał ściśle za politykę kadrową w siłach zbrojnych. Musiał więc ponosić odpowiedzialność za to, że jego ulubieńcy zawodzili na frontach. W efekcie, kiedy Hitler analizował swoje porażki, niemal zawsze przekuwał własne błędy w konsekwencje swoich rzekomych cnót, takich jak zbytnia lojalność, wspaniałomyślność czy moralne skrupuły. Albo też zrzucał winę na zdradę otoczenia. Ostatecznie to właśnie ten brak autorefleksji bardziej niż cokolwiek innego był największym błędem Hitlera i skazywał on III Rzeszę na przedwczesną przegraną w II wojnie światowej.